powinien na to dzisiejsze spotkanie. Nasze spotkanie ostatnio odbyło się, jak Państwo wiecie, w sierpniu, pod koniec sierpnia. Pamiętacie Państwo, było to spotkanie o Duchu Świętym. O Duchu Świętym. Dzisiejsze nasze spotkanie jest także o człowieku, o mocy Ducha Świętego. Pamiętacie, w owym czasie, kiedy rozmawialiśmy, prosiliśmy Ducha Świętego o działanie w całym świecie, żeby przyszedł i odmienił ten świat. Pamiętacie Państwo, że była też rozmowa, zobaczycie, co się będzie działo za 3 miesiące. I widzicie, co się dzieje. Duch Święty działa, odmienia ludzi. Ludzie nie chcą, upierają się, a On odmienia. Ponieważ Duch Święty jest jak Ojciec. A dzieci są, a ludzie są jak dzieci, które są uparte. Kiedy nie słuchają Ojca, to Ojciec im ukazuje swoje miłosierdzie. Miłosierdzie, czyli upomina ich, zanim się pojawi sprawiedliwość Ojca. Bo sprawiedliwość Ojca jest sprawiedliwością, która jak przyjdzie, to już przyjdzie. I miłosierdzie Boże wyprzedza sprawiedliwość, aby nie było już odwrotu, żeby inaczej, aby mógł się człowiek odmienić, bo jak przyjdzie sprawiedliwość, to odwrotu już nie ma. Także upomina i mówi o zysku, który każdy człowiek tak naprawdę ma, gdy tak naprawdę uświadomi sobie, jak dobrze jest walczyć i być w miłości Ojca, a nie ją ciągle wystawiać na próbę. Bo proszę zauważyć, człowiek jest pełnią i cierpi z braku pełni. To najsilniej dostrzega się wtedy, kiedy cierpi z braku pełni, gdy, proszę Państwa, stoi sobie i ma w ręku 100 zł. Upada mu złotówka na ziemię i nie mówi wcale, a mam jeszcze 99 zł, to po co mi ta złotówka? Ale nie, pada na kolana i szuka tej złotówki i gdy ją znajdzie, jest bardzo zadowolony, że ją znalazł. W momencie, kiedy ta złotówka mu zginęła, jest o wiele bardziej ważna niż te 99 zł. Ponieważ człowiek ma naturę gdzieś wewnętrzną, głęboką, że pełnia jest czymś, co jest pełną wartością. Jeśli ta pełnia mu zniknie, zaraz zdąży do pełni. Czyli w tym momencie to 100 zł jest jego pełnią. Gdy utraci tą złotówkę, zaraz pada na kolana, z punktu widzenia logicznego można było to udowodnić, że jest bezsensownym działaniem poszukiwania złotówki, przecież jest to tylko 1%, który zginął. A jak człowiek ma w ręku na przykład 1000 zł i upadnie mu złotówka, to jest to 1 promil, 1/10%. Pada na kolana i mimo, że to jest 1/10%, szuka tego, jakby to było to wszystko. Jest to pewnego rodzaju stan poszukiwania pełni. Proszę zauważyć jedno z Ewangelii. Jezus mówi, Królestwo Boże podobne jest do kobiety, która miała 20 drachm i jedna drachma jej zginęła. Zaczęła szukać tej drachmy jednej przez cały dzień. I gdy ją znalazła, była niezmiernie zadowolona z tego, że znalazła tą drachmę i zaraz ją wydała, żeby podzielić się swoją radością z koleżankami, z sąsiadkami. Do czego tutaj zmierzam? My jesteśmy dla Boga jak zagubiona drachma. Czyli, proszę zauważyć, my mamy, mając w ręku 100 tysięcy, powiedzmy, złotych, co się nie zdarza właściwie, ale powiedzmy, że ma człowiek 100 tysięcy, upada mu złotówka, zaraz pada na kolana szukać jej, ponieważ ona jest dla niego w tym momencie bardziej wartościowa niż te 100 tysięcy. Ponieważ to zginęła mu pełnia. Mimo, że jest to 1 promil tego, co tak naprawdę ma i w aspekcie logiki jest to bezsensowne jej poszukiwać. Ale jaka ogromna strata. Uświadommy sobie, że my dla Boga jesteśmy jak zaginiona złotówka. On nas szuka, a gdy nas znajdzie, bardziej jest zadowolony z tej znalezionej złotówki, niż ze wszystkich tych, które już miał. W Ewangelii jest napisane, gdy pasterzowi zginie jedna owca, gdy ma 100 owiec, zginie jedna owca, pozostawia wszystkie 99 i idzie za tą jedną owcą. Szuka jej i znajduje ją w ciarnistych krzewach na drodze kamienistej i mówi tak, ciebie bardziej wolę niż te całe 99, ale to nie dlatego, że ją bardziej woli, tylko dlatego, że ona dopełnia pełnię. To jest tak, jak my szukamy złotówki. zachowujemy się tak, jakby była ona ważniejsza niż te 100 tysięcy w ręku. Bóg tak właśnie działa, że nieustannie nas poszukuje jak zaginionej złotówki, zaginionego 5 złotych, czy zaginionych 100 złotych. Tak abstrahuję. Dlaczego tak odnoszę się do tego? Dlatego, że taka jest ogromna wartość w naszym pojęciu. Tak? W przeniesieniu do naszego pojęcia my tak z niezmiernie wielką troską i siłą poszukujemy, bo utraciliśmy pełnię. Nie chodzi o to, że utraciliśmy złotówkę, bo to jest z punktu widzenia logicznego żaden pieniądz. Bo to jest, można było to udowodnić logicznie, że to po prostu jest niewielka strata. Ale dla tego człowieka jest ogromna strata, ponieważ stracił pełnię. Czyli odniesienie tego wewnętrznego uczucia nie wynika z rozumu. Rozum by to zanegował. No bo człowiek, od czego tu szukasz, człowieku? Czego tu szukasz, człowieku? Przecież to tylko jest złotówka. Ale to jest utrata pełni. A czy człowiek nie poszukuje pełni? Ma to tak głęboko zakodowane, tak głęboko zapisane przez Boga poszukiwanie pełni, bo Bóg zapisał w człowieku potrzebę dopełnienia. Tak jak Bóg poszukuje człowieka, ponieważ upadek człowieka spowodował brak pełni, zakłócenie pełni. I w człowieku ten stan zakłócenia jest. Bóg zapisał w człowieku ogromne pragnienie dążenia do pełni. I dlatego w każdej sytuacji, czy to jest 100 zł, gdzie zginie 10 groszy, człowiek pada na ziemię i szuka tego 10 groszy, mimo że z punktu widzenia takiego faktycznego za to nie można zbyt wiele kupić. Bo tak można było powiedzieć. Ale szuka tego, bo ma wewnątrz, straciłem sens całości. Nie mam już całości, muszę szukać tej całości. To jest sens duchowy. To jest główny motor, uświadomienia sobie, że człowiek w głębi swojego jestestwa ma zapisane przez Boga dążenie do pełni. Człowiek jest natomiast, proszę zauważyć, istotą, która jest istotą podobną Bogu. Dlaczego? Dlatego, bo stworzył Bóg człowieka na własny wzór i podobieństwo. Dosłownie. Proszę zauważyć, gdy czytamy Stary Testament, Protoewangelię, jest napisane: i Bóg stworzył człowieka, na obraz Boży stworzył go, stworzył go jako mężczyznę i niewiastę. Jeśli się temu głęboko przysłuchamy, to możemy się zastanowić głęboko, dlaczego Bóg jest mężczyzną, a nie mężczyzną i kobietą. Przecież stworzył Bóg człowieka na własny obraz i podobieństwo. Stworzył jako mężczyznę i niewiastę. Z uporem ludzie mówią: nie, nie, on jest tylko mężczyzną. Ale wiemy, że tak nie jest, ponieważ Bóg swój obraz odbił człowieku jako mężczyzna i niewiasta. Dlaczego chcę tak powiedzieć? Dlatego, bo chcę Państwu powiedzieć o sile Słowa Bożego. Co to oznacza wzór i podobieństwo? Na własny wzór stworzył, na Boży wzór go stworzył, czyli umieścił w człowieku swój przymiot, siebie samego, dał mu także moc tworzenia. Siebie odzwierciedlił pełnię, a jednocześnie proszę zauważyć jedną niezmiernie ważną rzecz. Jak Bóg jest we wszystkim, tak człowiek pierwszy jest we wszystkim i dzisiejszy też jest we wszystkim, tylko stracił tą pełnię bycia we wszystkim. Jest pełnią, ale stracił bycie we wszystkim przez poszukiwanie swojej tożsamości, przez umysł, a nie tożsamości natury stworzyciela swojego. Człowiek jest we wszelkim stworzeniu. Bo jest stworzony na wzór i podobieństwo Boga, więc jest we wszelkim stworzeniu. Bóg daje człowieka wszelkiemu stworzeniu, aby prowadził go z ziemi do nieba. Czyli dał człowiekowi swój przymiot jednocześnie bycia w jedności z Bogiem, a jednocześnie umiejętność i bycia w poznaniu i dotykaniu zmysłowości człowieka. I dlatego często słuchamy pewnych rozpraw o Jezusie Chrystusie, gdzie jest napisane, jakiż to cud ogromny, że tutaj Bóg jest, a jednocześnie Bóg ma jednocześnie jest zjednoczony z mocą Najwyższego, a jednocześnie w słabości tego ciała i odczuwa słabość tego ciała. Jakżeż można pogodzić stan Najwyższego ze słabością Najmniejszego? Jakżeż może odczuwać te wszystkie stany naraz? To jest człowiek. Człowiek ma ten przymiot, ponieważ Bóg dał człowiekowi ten swój przymiot, a jednocześnie stworzeniu. Bóg dał stworzeniu człowieka, aby stworzenie mogło nie tylko rozwijać się w aspekcie ewolucji, ale żeby miało sens i głębię przejścia ze stanu chaosu i pustki do stanu doskonałości. I dlatego człowieka dał, aby człowiek mógł wznosić stworzenie. Człowiek jest nadzieją, człowiek jest Ewangelią dla stworzenia, Bóg jest Ewangelią dla nas. Człowiek jest Ewangelią dla stworzenia, czyli dobrą nowiną dla wszelkiego stworzenia, i dlatego człowiek wznoszący się w duchu do samego Boga jest nadzieją w tym momencie dla wszelkiego stworzenia. Człowiek wznoszący się w prawdzie Bożej, w duchu, w mocy Najwyższego, ponieważ taka jest nadzieja wszelkiego stworzenia. Wszelkie stworzenie ma nadzieję w człowieka, jak już rozmawialiśmy o tym w czerwcu, gdzie pamiętamy, Święta Maria Matka Boża woła: nie wyrzekajcie się swojego człowieczeństwa. Nie wyrzekajcie się swojego człowieczeństwa, ponieważ to ono jest jedynym waszym ratunkiem. Następna sytuacja. Proszę zauważyć Psalm 102, który mówi w taki sposób. Bóg osadził ziemię i stworzył niebo, ale i one przeminą. Co to oznacza? Oznacza to, że Bóg mieszka w niebie wtedy, kiedy jest niebo. Ale kiedy nie ma nieba, ponieważ i one przeminą, niebo i ziemia, On mieszka w sobie. On jest miejscem mieszkania dla siebie. Więc rozumiemy tą sytuację, dlaczego stwarza niebo i ziemię, jeśli ma miejsce mieszkania w sobie. Rozumiemy w tym momencie, że stwarza niebo i ziemię tylko z powodu miłosierdzia dla stworzenia. Aby stworzenie mogło z ziemi wzrastać do nieba. I ustanawia człowieka jako tego, który będzie wznosił stworzenie z ziemi do nieba. Aby wznosił wszelkie stworzenie z ziemi do nieba. Aby wszelkie stworzenie miało nadzieję, tą, którą Bóg daje wszelkiemu stworzeniu, a nad nadzieją tą jest człowiek. Czyli człowiek jest nadzieją dla wszelkiego stworzenia i tak niezmiernie ważny jest człowiek, tak niezmiernie ważne jest obudzenie nas samych. A co my robimy? Powiem Państwu, rodzi się człowiek, dziecko. Rodzice uczą dziecko lęku. A później, gdy dorasta, uczą karmić tego bożka. Bożkiem dzisiejszego świata, proszę Państwa, który przeciwstawia się Ewangelii, dobrej nowinie, jest lęk. Lęk jest bożkiem tego świata. Co człowiek robi z powodu lęku? Karmi lęk. Z powodu braku pieniędzy zaraz boi się i gdy zarabia, karmi lęk, aby ten lęk go już nie straszył. Gdy już zarobi dużo pieniędzy, to chce mieć władzę, czyli boi się, że nie ma władzy. Więc szuka władzy. Jest despotyczny, agresywny, wściekły. To wszystko z powodu lęku. Czyli te wszystkie stany poszukiwań, agresji, nienawiści, przemocy, władzy, poszukiwania wyjścia w pieniądzach, mamonie jednym słowem, tego głównym aspekcie, jest tworzenie ofiary dla Bożka. Aby Bożka karmić. Człowiek się dobrze czuje, gdy ma pełny portfel, kiedy ma jakąś tam władzę nad kimś lub nad sytuacją swoją. Wszystko jest w porządku. Ale gdy ta sytuacja zachwieje się, to co się wtedy dzieje? Lęk krzyczy, jestem głodny. Musicie karmić swojego Bożka. I ludzie zaraz karmią Bożka. Zaraz szukają pieniędzy, zaraz szukają możliwości zaanektowania kogoś, czyli wzięcia pod swoją władzę i chęć, i wtedy uspokaja się lęk. Jaki jest remedium na lęk? Jezus Chrystus mówi: nie lękajcie się, ale wierzcie. Czyż nie mówi tego w Ewangelii? Nie lękajcie się, ale wierzcie. Ale proszę Państwa, wiara została zdewaluowana. Wierzy się teraz we wszystko. Drugiego człowieka, jako tego, że wierzę w Ciebie, że załatwisz mi tą sprawę. Wierzę w ten słup, w tamto, w ten kamień. Mnóstwo ludzi, ludzie wierzą we wszystko oprócz tego, w co powinni wierzyć. Czyli wiara została zdewaluowana. Ale wiara, proszę Państwa, to miasto na wysokiej górze, którego nie można zdobyć, ani które nie może się ukryć. Proszę zauważyć, gdy człowiek był w raju, cały raj należał do niego. Bóg mu dał w posiadanie cały raj. Oprócz jednego małego miejsca, które było ogrodzone, drzewa poznania dobrego i złego. Miejsca, można było powiedzieć, ciemności w raju. Mówił: nie wchodźcie tam, bo pomrzecie. Dzisiaj jaka jest sytuacja? Człowiek jest w ciemności, bo wszedł w miejsce ciemne i to miejsce poznania dobrego i złego stało się całym imperium jego istnienia. Całym imperium. To jedno miejsce stało się całym imperium, a wiara jaśnieje jako cel, jako miasto na górze, którego nie można zdobyć, ani nie może się ukryć. Nikt wiary nie chowa. Bóg wiary nie schował przed człowiekiem. Wystawił ją jasno, aby wszyscy wiedzieli, aby nie mogła się w żaden sposób ukryć. I ona jest sumieniem. Ona właściwie może nie jest sumieniem, ale ona doświadcza sumienie. Ona ciągle doświadcza sumienie, mówiąc: słuchaj, jestem, a ty mnie nie widzisz. Jestem, a nie patrzysz na mnie. Nie mogę się ukryć. Nie można mnie zdobyć, a mnie nie widzisz. Nie może się ukryć. Jest na najwyższym miejscu, na najjaśniejszym miejscu, a nikt jej nie widzi. Stała się tak wszechobecna, jak wielkie napisy na papierosach palenie szkodzi. Którego już nikt nie widzi. Nie widzi. Przestały być interesujące. Stały się tak ogromne, że właściwie między nimi poszukuje się czegokolwiek, bo ich się już nie widzi. Dlatego my musimy z całej siły przeciwstawić się temu Bożkowi. Bo dzisiejszy świat, w dzisiejszym świecie zaczyna się ten Bożek bardzo mocno budzić, a jednocześnie, co ja mówię, budzić, czyli tylko zaczyna domagać się chwały, domagać się coraz większych ofiar i coraz bardziej oddawania mu czci. co, gdzie patrzymy, tam choroba, tam nowotwór, tam inne rzeczy, tam strata pieniędzy, tutaj upadek, tam kryzys, inne rzeczy i wszędzie się trzęsą ze strachu. A Bożek mówi, gdzie moje dary? Gdzie pokłon dla mnie? I w tym momencie, kiedy my sięgniemy do odwiecznej nadziei, do odwiecznej obietnicy, którą Chrystus nam daje, a przez nas daje wszelkiemu stworzeniu, uświadamiamy sobie, że naprawdę Bóg dał nam ogromną wartość w 10 przykazaniach. Pierwsze prawo. Ludzie zastanawiają się, często pytają się mnie, proszę Pana, dlaczego ten problem istnieje w mojej rodzinie? Ja mówię, to jest problem pokoleniowy. A skąd on się wziął, co mnie tam obchodzi? Co mnie tam obchodzi, któreś to pokolenie? I wtedy mówię, czy zna Pan pierwsze przykazanie? Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz rzewił ani czynił żadnych obrazów z tego wszystkiego, co jest na górze i w powietrzu, czyli w powietrzu, na ziemi, pod ziemią i pod wodą. Nie będziesz temu czci oddawał, bo jestem Bogiem zazdrosnym i mściwym i za grzechy ojców będę karał dzieci do trzeciego i czwartego pokolenia. A za tych, którzy mnie wychwalają, będę wychwalał do tysięcznego pokolenia. Rzadko kto zna to przykazanie, a jak zna, to nie wie, o co tutaj w ogóle w tym chodzi. A ono jasno mówi. Jasno mówi o tej sytuacji, że tak jest, tylko że znowu, gdy czytamy katechizm, to przykazanie jest okrojone. Nie będziesz miał Bogu cudzych przede mną i nic więcej nie ma. Ale gdy otwieramy Stary Testament, chyba rozdział drugi, albo Księga Wyjścia, rozdział 20 chyba. Rozdział 20, gdzie wydaje, jest 10 przykazań, gdzie jest napisane właśnie dokładnie to, o czym rozmawiamy. Jasno. Ale człowiek dawno już odszedł od tego, co tak naprawdę jest jego kręgosłupem moralnym. Proszę zauważyć, mimo że są ateiści i agnostycy, to mimo to zachowują prawo nie zabijaj, nie kradnij, nie ufałszywego świadectwa, ponieważ to jest moralną postawą człowieka. Natomiast chrześcijanin nie tylko nie powinien zachowywać, ale powinien także wyrażać je w swoim działaniu z całą siłą względem wszelkiego stworzenia i nie tylko te trzy prawa, ale wszystkie. Ale wszystkie, ponieważ powiem Państwu, wiara jest jak snop żyta. Snopek wygląda w taki sposób. Jest ściągnięty powrozem po środku, na dole się rozchodzi i u góry się rozchodzi. Na dole, gdy spojrzymy, to są wszyscy ludzie w anarchii. Wszyscy ludzie robią sobie. Dziesięć przykazań ściąga powrozem. I ludzie mówią, krzyczymy, piszczymy, duszno nam, ciasno. A Bóg mówi, zobacz, co jest wyżej. Wyżej jest wolność. Głosy rozchodzą się ze spokojem. Każdy, mimo wydaje się, każdy we swoją stronę, ale pochodzą z jednego snopa i są wolne. Rozumiecie Państwo? Dlatego z anarchii do jedności, z jedności do wolności. Ta wolność to przestrzeganie praw, nie tylko praw rozumianych zewnętrznie, ale praw rozumianych wewnętrznie, praw rozumianych przez wewnętrzną istotę. W taki wewnętrzną istotę, czyli człowieka, prawdziwego człowieka, bo człowiek to nie zwykłe słowo. Człowiek to natura Boża umieszczona w stworzeniu. Dosłownie, natura Boża umieszczona w stworzeniu, nadzieja dla wszelkiego stworzenia. Człowiek wypełnia cały wszechświat. Naprawdę. Człowiek wypełnia cały wszechświat, ten, który jest ziemią. Pamiętamy, że Bóg stworzył człowieka, na obraz Boży stworzył go, stworzył go jako mężczyznę i niewiastę i powiedział do niego, idźcie, rozradzajcie się, rozmnażajcie, czyńcie sobie ziemię poddaną, panujcie nad zwierzętami morskimi, lądowymi i powietrznymi. W ten sposób daje człowiekowi ziemię i ziemi daje człowieka, aby miała sens życia. Człowiek to natura Boża wyrażona dla ziemi całej. Aby człowiek miał sens zdążania z nieba, z ziemi do nieba. Bo niebo Bóg nie stworzył Bóg dla siebie. Niebo Bóg stworzył dla stworzenia, aby miało miejsce celu. Sens. W człowieku, pierwszym człowieku stworzonym przez Boga, są wszystkie gwiazdy, wszystkie planety, cały wszechświat widzialny, a i ten także niewidzialny. Niebo jest odmiennym stanem od ziemi, ale o tyle odmiennym, że ziemia jest nieświadoma istnienia Boga, a niebo jest miejscem świadomego przebywania wszystkich tych, którzy przychodzą z ziemi. I tylko przez odnalezienie natury człowieczeństwa, tylko przez odnalezienie natury człowieczeństwa możemy odnaleźć sens dla siebie, sens dla stworzenia, sens dla nieba, bo dla nas na razie sens nieba to jest miejsce przebywania Boga. Ale niebo nie zostało stworzone dlatego, żeby Bóg w nim przebywał. Niebo zostało stworzone, aby człowiek w nim przebywał i stworzenie wszelkie, które przeznaczył do życia doskonałego w Bogu. Bóg nie potrzebuje do swojego istnienia. Natomiast człowiek i stworzenie potrzebuje. Więc zobaczmy ogrom działania Ducha Świętego, który to wszystko odmienia, o to wszystko dba, serca od człowieka otwiera, bo otwiera. Ale chcę powiedzieć to, że Bóg nieustannie, bez przerwy, non-stop poszukuje zaginionego człowieka. Tak jak człowiek poszukuje zaginionej złotówki, jak kobieta ewangeliczna poszukuje zaginionej drachmy. I co się w tym momencie dzieje? Dzieje się to, że nie człowiek ze swojej siły i woli ma pragnienie poszukiwania Boga, tylko Bóg dociera do serca człowieka, odmienia je, wyzwalając w nim możliwość pojmowania, poszukiwania i dążenia. Możliwość odkrywania. To Bóg sam serca odmienia w tych nawet, którzy nie mają pojęcia o Jego istnieniu. To On z całą swoją mocą odmienia serca. To nie zdolność człowieka, który mówi tak: byłem zdolny, wyprodukowałem troszeczkę miłości, żeby dać sąsiadowi. Bóg mówi, to się tak nie dzieje. My wiemy, że tak się nie dzieje. Bóg sam otwiera serca, które były zamknięte na wszelkie poznanie. On sam wielką swoim miłosierdziem, wielką, potężną pracą w poszukiwaniu człowieka, zaginionego człowieka, otwiera serca i w nich budzi potrzebę poszukiwania niego samego. Czyż święci są zdolni do kochania Boga, gdyby Bóg w sercach ich i przez serca ich nie umiłował samego siebie? Nikt nie jest zdolny do miłości takiej, jaką Bóg obdarza wszelkiego człowieka, gdy Bóg sam w sercu nie wyzwoli siebie samego i przez serce tego świętego nie umiłuje samego siebie i stworzenia. Nie jest zdolny żaden człowiek do takiej miłości, jest ona dla niego tajemnicą. Jest niepoznanym stanem. Rozum też nie jest w stanie odnaleźć natury Bożej, gdy Bóg jej nie ujawni i nie zadziwi umysłu. bo tylko zadziwiony umysł jest w stanie chwalić, a nie tylko chwalić, ale się odmienić. Tylko zadziwiony umysł jest w stanie porzucić wszystko to, co niby miał, aby przyjąć wartość, która go odmienia, która stanowi o nim, która go napełnia sensem i poznaniem, ale tylko wtedy, kiedy on nie poszukuje, ale jest wyrazicielem natury, która w nim otwiera się z całą mocą. Więc my musimy prosić, Panie Boże, pociągnij nas do siebie. Odmień nasze serca, bo my sami zdolni nie jesteśmy sami się odmienić, ale Ty nieustannie odmieniasz nasze serca. Ty przez moc Ducha Świętego nasze serca otwierasz. Mimo że uparte są i kamienne, to Ty je otwierasz i zmiękczasz. Ty uczysz je współczucia dla drugiej istoty. Ty uczysz miłości do siebie i miłości do stworzenia. Ty otwierasz nas. Ty uczysz nas samych siebie. Samych siebie. Jak to mówi święty Paweł? I poznam, jak zostałem poznany. Więc gdy Bóg poznaje nas do głębi, tak my jesteśmy w stanie poznać, tak jak było powiedziane o świętych, że święci wołają: poznaj nas, bo tylko wtedy my możemy poznać siebie i Ciebie. Dlatego pozwalają z całą mocą, aby Bóg ich poznał do samego szpiku, do samego dna. Do całego istnienia. Do całej istoty, do głębi istoty. I w tym momencie Bóg wyraża siebie przez naturę duchową człowieka, która zaczyna uświadamiać sobie, że nie może istnieć bez Boga. Uświadamia sobie, że jest pełnią, a i brak mu tej pełni. I w tym momencie budzi się w nim ogromne pragnienie. Ogromne pragnienie nie wiadomo skąd wzięte, skąd pochodzące. Ogromne pragnienie poszukiwanie Boga, ale to przecież z Boga. On nas uczy samego siebie. Także my jesteśmy dla wszelkiego stworzenia, dlatego proszę zauważyć, modlitwa pańska. Modlitwa pańska, którą Chrystus nam dał, właśnie jest o tym. Przecież mówi: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, mówi, abyśmy my mieli tą świadomość. Czyli uczy nas: jesteście niebianami, bo jest On waszym Ojcem, więc uświadomcie sobie swój stan i status. Jesteście niebianami. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Czyli wołamy o to, aby stało się to, co dla nas jest przygotowane, a z powodu czego cierpimy. Czyli mówi: wołajcie, aby pełnia przyszła. Uświadomcie sobie z całej siły brak pełni. Czyli Ojcze nasz jest wołaniem do Boga: Panie Boże, jesteśmy pełnią, a cierpimy z braku pełni. Dopełni nas swoją istotą. Dopełni nas, abyśmy istnieli. Ojcze nasz jest to wołanie do pełni. Jest to poznanie pełni. Czyli im bardziej uświadamiamy sobie modlitwę pańską, im bardziej ona w nas istnieje, tym bardziej odczuwamy pragnienie pełni. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, jak na ziemi. Daj nam chleba naszego powszedniego. Daj nam chleba naszego powszedniego. Zauważcie, Ewangelia mówi w ten sposób. Nasi ojcowie jedli chleb na pustyni. Mannę. I poumierali. Wy macie chleb żywy, który daje wam życie wieczne. Więc daj nam chleba naszego powszedniego. To nie tego chleba, który jedli nasi ojcowie na pustyni. Jak to mówi Stary Testament i Nowy Testament. Ale chleba, którym jest sam Chrystus. Dlaczego? Czy dusza je ziemniaki przysmażane z cebulką? Kapuśniak o smaku pysznym. Zalewaj krew. Chleb razowy. Nie, ona tego nie jada. Ona jada żywe słowo, czyli Chrystusa i pije Jego krew, który jest życiem naszym, bo to dusza i duch wzrasta. Bo to dusza i duch wzrasta. Tutaj dzisiaj pewna osoba zadała mi pytanie w związku z pewnym aspektem, że ktoś gdzieś daleko powiedział, że stwierdził, że słowo, hasło rzucił, że święte sakramenty w jakiś sposób ograniczają człowieka. I mówię do niego w taki sposób. Jeśli ograniczają, to tylko dlatego, że wierzący nie jest wierzący. Bo gdy jest wierzący, one go unoszą. Ponieważ sakrament jest to specjalna siła i potężna moc Chrystusa, jest to obecność Chrystusa i Ducha Świętego. I to On nadaje ten sakrament, nie kto inny. Jeśli człowiek myśli, że nadaje to ksiądz ten, li tylko, a nie sam Bóg i Duch Święty, to ograniczony jest przez jego ograniczenie. Ale gdy ma świadomość, że nadaje sakrament święty, Duch Święty, dlaczego przy nadaniu sakramentu wszyscy wzywają Duchu Święty przyjdź? Duchu Święty przyjdź, ponieważ to On czyni. I gdy my jesteśmy otwarci i świadomi obecności Ducha Świętego w pełni, tak jak zapewniamy, czy wierzycie? Wierzymy. Jeśli tak jak zapewniamy, jesteśmy zjednoczeni z Duchem Świętym, z Chrystusem i z Duchem Bożym, to sakrament nas unosi, bo przyjmujemy Jego zbawczą moc, Jego umocnienie. A inaczej się nie wznosimy i nie drogi nie znajdujemy, jak tylko przez swój koszyk. Była u mnie pewna kobieta i mówię, zagubiona, wymęczona. I mówi do mnie w taki sposób, proszę Pana, nie wiem skąd to jest, ja już wszystko zaliczyłam. Buddyzm, Tao, wiele innych religii, mnóstwo. A ja mówię tak, to musiała Pani spotkać złych nauczycieli. Dlatego, ponieważ każdy prawdziwy nauczyciel, który znajduje swoją drogę, znajduje drogę prawdziwą, powie Pani, że tam droga jest, gdzie jest korzeń. Gdzie indziej się nie można jej znaleźć. Jeśli Pani jest chrześcijanką, to tam jest Pani korzeń. A jeśli Pani nie powiedzieli tego, to chcieli Panią zwieść. A nie pokazać Pani prawdziwy sens. I gdy ona uświadomiła sobie, że chodziła wszędzie po świecie, tylko nie tam, gdzie tak naprawdę może odnaleźć swoje życie, i gdy zaczęła odczuwać rezonans ze swoim korzeniem, zaczęła się czuć dobrze. I mówi tak, o, jak mi dobrze. Czuję się całkowicie dobrze. Szukałam wszędzie, tylko nie tu, gdzie jest mój korzeń. Nikt mi tego nie powiedział. Namieszał mi Pan. Bo sami wiecie, nigdzie nie znajdziecie i nikt nie znajdzie drogi tam, gdzie jej nie ma. Gdzie on jej nie ma. Każdy musi drogę znaleźć tam, gdzie jego rodzice go zawiedli. Ponieważ rodzi się w pewnej rodzinie. I to nie od tak sobie, tylko z wyboru. Z duchowego wyboru. Rodzi się w tej rodzinie. Więc dokonuje wyboru. Duch Boży, z jedności z Duchem Bożym dokonuje wyboru, aby być tam, gdzie jego korzeń będzie. I tam, gdzie jest mu potrzebna przemiana. Kiedy się rodzi w tym miejscu, tam jest jego droga. Tam jest jego sens. Czytałem pewną taką książkę, taką, no, kilka słów właściwie. Ja niewiele książek czytam, ponieważ mam jakby dużo wewnętrznych przemyśleń. Tak dużo, że wystarcza mi za wiele książek. I czytam w ten sposób, że pewien człowiek szukał śladów Chrystusa. Dotarł do Tybetu i szukał tam śladów Chrystusa. I mówi, do pewnego lamy i ten lama mówi w ten sposób. Jesteś chrześcijaninem, lubię chrześcijan, tylko nie wiem, dlaczego oni nie kroczą swoją drogą, mając tak dobrego i potężnego przywódcę. Tak potężnego Chrystusa. Nie wiem, dlaczego rezygnują z tej drogi. Dlaczego nie idą tam, gdzie jest ich droga. Czego tu szukają? Przecież tutaj nie mogą znaleźć tego, co zgubili tam. Rozumiecie Państwo? Czyli prawdziwy mędrzec, inaczej można powiedzieć wierzący w swojej wierze, będzie wiedział, że droga tamtego nie jest tu, ale tam. I nie będzie go zwodził, mówiąc, że jest tu. Ponieważ jest tam, gdzie dusza jego odnajduje sens przemiany. Sens swojego źródła. Konfrontacji z samym sobą. Z samym sobą. Czyli z własnym upadkiem. Ówczesnym upadkiem, aby się wyrzec tego upadku. Wyrzec się tego zachwiania. Aby przyjąć z całej siły naturę duchową w postaci mocy Chrystusowej. Mocy Słowa Żywego. Proszę zauważyć, w Polsce jest 93,5 może procent chrześcijan. Ale kiedy się w metrykę nie spojrzy, to nie wiadomo. Można zobaczyć kilku na palcach, że są. Po postawie, po zachowaniu, po stanie. Powiem Państwu taka ciekawa myśl. Było takie kazanie, gdzie ksiądz mówi w taki sposób, opowiada taką historię krótką jakiejś książki, którą czytał, że Bóg niezadowolony był z tego, że ludzie zewnętrznie cały czas ujawniali swoją wiarę. Byli gadatliwi w swoich modlitwach i wielosłowni. Więc Bóg zabrał im mowę. I wtedy nie mogli się modlić i wpadli w chaos. Nie wiedzieli, co się stało. Nie mogli już się modlić. I po pewnym czasie, jakieś kilka tygodni może więcej, zaczęli uświadamiać sobie, że tak naprawdę Bóg nie potrzebuje ich słów. Bóg potrzebuje stanu ich serca. Ich serca otwartego. I nauczyli się żyć z otwartym sercem. I było im tak dobrze. Czuli, że mogą porozumiewać się z przyjaciółmi, ze wszystkimi. Wystarczyło uśmiech, wystarczyło skinienie, wystarczyła myśl jedna, a już wszyscy rozumieli. I Bóg zobaczył, że można im mowę zwrócić. I zwrócił. I się przestraszyli, że mogą mówić. Ale właściwie już mówili tylko to, co było im potrzebne. Rozumiecie Państwo? A właściwie nie potrzebowali już tego. Proszę Państwa, zastanowiłem się nad tą sytuacją. Słychać w ostatnim czasie w telewizji o tym, że Unia Europejska jakby wydała taki nakaz zdejmowania krzyży z miejsc instytucji, ze szkół, z innych miejsc. Zastanowiłem się, dlaczego Bóg dopuszcza to, żeby to się działo. Bo tutaj trzeba w ten sposób spojrzeć na tą sytuację. Dopuszcza. Dlaczego dopuszcza to? Zastanowiłem się, że to jest podobne do tego, że człowiek dużo gada.
Bóg nie chce, żeby krzyże były jak ten napis na papierosie.
Tak, zgadza się, ale powiem tu jeszcze jakby głębiej. Tak, dokładnie tak jest. Bóg mówi w ten sposób, wyrażają mnie zewnętrznie, więc zabiorę im to zewnętrzne, wtedy będą mieli wewnętrznie. Wtedy wewnętrznie będą mieli mnie, a nikt im nie wydrze. Teraz krzyczą, że zabierają im to, co zewnętrzne. Ale ja chcę, żeby mieli to, co wewnętrzne. Gdy będą mieli to, co wewnętrzne, nikt im nie wydrze i nikt im nie zabierze. O czym chcę powiedzieć? O proroctwie Jezusa Chrystusa z Ewangelii Świętego Jana, rozdział 4, werset 20, od 21 do 23 właściwie, gdzie jest napisane: do Samarytanki Jezus mówi, przyjdzie czas, że ani na tamtej górze, ani na górze w Jerozolimie, czyli w świątyniach, nie będą chwalili Boga. Bo Bóg poszukuje wyznawców, którzy będą Go chwalili w duchu i prawdzie. Bo Bóg jest duchem i duchem należy Go poszukiwać. Czyli można to określić jako pewnego rodzaju proroctwo, które by mówił Chrystus, potrzebuje wierzących w sercu, a nie ci, którzy mówią zewnętrznie jesteśmy wierzącymi, ale wewnątrz co kogo obchodzi? Nie. Wewnątrz, gdy jesteśmy prawdziwi, to na zewnątrz też jesteśmy prawdziwi. Ponieważ to, co wewnątrz, jest na zewnątrz. Gdy duch jest prawdziwy, to ciało nic innego nie wyraża, tylko prawdę. Ponieważ nie może niczego innego wyrazić, jak tylko to, co duch wyraża. Bo ciało samo z siebie jest nieboszczykiem. Samo z siebie jest nieboszczykiem. I gdy duch jest prawdziwy, to i ciało będzie wyrażało prawdę. Bóg powierzył duszę duchowi człowieka, dzisiejszego człowieka, tego fizycznego. I to on ma powierzoną duszę, aby wzrastał i jemu daje 10 przykazań, aby wiedział, dokąd zdążać. Dusza dla człowieka dzisiejszego musi być jak dziecko, jak dziecię, które na rękach niesie i dba o nie z całą siłą i z całą świadomością i stanowczością. Dzisiaj bardzo często jest taka sytuacja, że dusza jest rzucana w kąt. Nie tylko w kąt, ale wykorzystywana do samego końca, aby czyniła to, co zły duch chce. I dlatego wolna wola człowieka musi całkowicie zostać oddana Bogu. Całkowicie musi zostać pozostawiona. Nie możemy rządzić się wolną wolą, musimy rządzić się wolą Bożą. Bo tylko ona zna cel i zna drogę. Gdy będziemy się nim rządzić, lęk nie będzie miał nad nimi władzy i nad nimi władzy i nad wszystkimi władzy, bo będziemy wyrażać pokój. Co to oznacza? Pokój Boży. Co to oznacza? Proszę zauważyć taką prostą sytuację. W Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 6, Jezus Chrystus mówi tak. Nie bądźcie wielosłowni i gadatliwi w swoich modlitwach, ale niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A wasza modlitwa, Ojcze nasz. W innym wersecie mówi w ten sposób. Nie martwcie się o to, co będziecie jeść i w co będziecie się ubierać. I w co będziecie pić. Ja wiem o tym, że tego potrzebujecie. Wierzcie we mnie z całej siły, w Boga wierzcie, a On wam wszystko to da. Co to oznacza? Oznacza to, że ci, którzy są gadatliwi i wielosłowni w swoich modlitwach, nie są wierzącymi. Bo oni ciągle proszą o jedzenie, o ubranie i o picie. A przecież Bóg ich zapewnił, że im da, gdy będą wierzyć. Więc nie wierzą, bo ciągle o to proszą. Więc nie wierzą, ponieważ ciągle boją się, że to stracą. Bóg ich zapewnił. Więc gdy ufamy, modlitwa nasza jest prosta. Modlitwa nasza jest jednoznaczna. Modlitwa nasza jest dążeniem do pełni przez uświadomienie sobie braku pełni. Braku dostrzegania drugiego człowieka, czyli sensu duchowego, czyli niedążenia do tego, aby dostrzec bliźniego. Ale przecież wszystko, co nas otacza, ma w sobie Bożą naturę. Naszą pracą jest to, abyśmy li tylko dostrzegali Boga we wszelkiej sytuacji, we wszelkim wydarzeniu. To jest naszą pracą. Bóg nie każe nam robić karkołomnych rzeczy. Naszą pracą jest tylko to, abyśmy mogli, potrafili Go dostrzegać. Nie podważali i nie sądzili, że Go nie ma w tej sytuacji, bo nam się ona tylko nie podoba. Bóg mówi tak, jestem tam, a nie podoba wam się dlatego, ponieważ jesteście daleko ode mnie. trwacie w prawach przodków, w prawach tych, którzy tradycję zachowują. Jak to jest napisane w Ewangelii Świętego Jana, Marka, rozdział 7. Ten lud chwali mnie wargami, a sercem swoim jest daleko ode mnie. Dlatego ich modlitwy nie będą wysłuchane. I mówi dalej. Chytrze i skrzętnie usuwają moje prawo, aby swoją tradycję zachować. Inaczej mogę powiedzieć w taki sposób, jeśli tutaj Ewangelii Świętego Marka przedstawi w ten sposób. Ten lud chwali mnie sercem. Dlatego w ich sercu jestem. I dlatego ich modlitwy nie pochodzą od nich, ale ode mnie, bo w sercu ich jestem. Dlatego są wysłuchani. Bo nie pochodzą od nich, ale ode mnie. Rozumiecie Państwo? A Ewangelia mówi w ten sposób, ten lud chwali mnie wargami, a sercem swoim jest daleko ode mnie, dlatego ich modlitwy nie będą wysłuchane, bo od nich samych pochodzą. Czyli z rozumu, z ich pragnień, z ich potrzeb. Gdy Chrystus jest w sercach, to myśli nasze nie są naszymi myślami. Mimo, że uważamy ich je za własne myśli. Ale są myślami Chrystusa, Ducha Bożego, Słowa Żywego, które nasze serce kształtuje w taki sposób, jaki zamiar w naszym sercu jest. A w naszym sercu jest zamiar jednoczenia się z Bogiem. Czyli chwalimy Boga sercem. To jest podobna sytuacja, jak kiedyś rozmawialiśmy do jazdy samochodem. Kiedy jedziemy samochodem na daleką podróż, to wszystkie sytuacje, które się dzieją w naszej sytuacji z planowaniem podróży, są podporządkowane tej sytuacji, tej drodze. Czyli wszystkie sytuacje, które w życiu, które planujemy w czasie podróży, służą tej jednej sytuacji, czyli nasze serce samoistnie realizuje, wysyła sygnały, wysyła myśli takie, aby ta realizacja tej podróży się powiodła. Jeśli my z całej siły wierzymy w Boga i nasza świadomość, duch nasz, dusza nasza z całą siłą jest umocniona w Bogu i tylko widzimy ten stan, a w Bogu wszystko czynimy, to nasze serce wysyła wszystkie sygnały i wszystkie myśli, aby ta sytuacja została zrealizowana. Czyli nasze serce służy Bogu. Służy Bogu i tylko wtedy służy Bogu, kiedy my mamy świadomość, pełną świadomość jednego celu, czyli radość ze zbawienia. Kiedy mamy radość ze zbawienia, nie kłamanego, ale ze rzeczywistej, prawdziwej radości ze zbawienia, czyli mamy świadomość tego, że gdy oddajemy się Chrystusowi, on życie nasze umacnia, ale proszę zauważyć, ciekawą sytuacją jest to, że gdy oddajemy się Chrystusowi z całej siły, on nam już dzisiaj to ukazuje, że tak jest, zanim to otrzymamy. Jesteśmy pewni tego, że nam daje. Czujemy Jego obecność, a jednocześnie wiemy, że On jest w nas, a my trwamy w zamiarze, który On w nas zaszczepił. Zaszczepił nam, dlatego, bo my musimy dążyć do pełni. Zaszczepił nam poszukiwanie pełni. Z ogromną siłą, dlatego to zaszczepienie, poszukiwanie pełni odbija się w naszym każdej sytuacji. Zgubiliśmy coś, teraz poszukujemy tego. Mimo, że z punktu widzenia, mówimy tutaj na przykład o pieniądzach, dlatego o pieniądzach, ponieważ są jakby podstawą, główną energią tego świata. Dlatego tak bardzo to się odzwierciedla. Zaraz poszukujemy tej pełni. Wiecie Państwo, że każdy z osobna musi to czynić. Każdy z osobna musi przejść do działania, przejść do faktycznego stanu pragnienia serca, aby jego serce było ciche, spokojne, łagodne, jak to mówi Jezus Chrystus, moje brzemię jest lekkie i słodkie. Czyli brzemieniem Chrystusa jest można powiedzieć, niewola u Ojca. Jest w niewoli Ojca. I to jest brzemię całe. A niewola w Ojcu jest wolnością. Czyli im bardziej się oddajemy Bogu, tym bardziej wolność nas tam następuje, a lęk jest odrzucany, ponieważ jest fałszywym Bogiem, który tak naprawdę patrząc na ten świat, wypełnia każdy kąt. Każdy kąt. Jeśli człowiek coś robi, to w 99% robi dlatego, że się boi. W 1% robią dlatego, że wierzą. Ale w 99% działanie tego człowieka jest dlatego, że się boi. Chce coś zyskać. Chce poczuć się silny i pewny. Chce mieć władzę. Chce mieć poczucie bezpieczeństwa. Chce mieć poczucie wartości. Że włada nad czymś z powodu lęku. Chce lęk ugłaskać. Chce stanowić, coś stanowić sobą w tym świecie. Ale tak naprawdę ten świat zostanie i tak mu wyrwany z rąk. Bo nie ten świat jest sensem istnienia, ale niebo. Ale ciekawą sytuacją jest to, że Chrystus mówi w 8 błogosławieństwach. Błogosławieni ubodzy, ponieważ oni na własność ziemię posiądą. Ponieważ tutaj jest taka sytuacja, że mimo, że oni ją posiadają, inaczej, mimo, że jej nie mają i dawno już ją pozostawili, jej nie potrzebują, ponieważ i tak nie daje im nic, to w rezultacie oni ją otrzymują na własność. Jeśli pozbywamy się swojego życia, to w rezultacie otrzymujemy je w pełni. Jest jedna z Ewangelii, która mówi w ten sposób, jeśli nie znajdziecie tego, co w was jest, to, czego nie znajdziecie, uśmierci was. Jeśli znajdziecie to, co w was jest, to, co znajdziecie, ocali was. Ludzie zastanawiają się, o czym to jest. To jest właśnie pełnia. To jest właśnie człowieczeństwo. Jeśli znajdziemy człowieczeństwo w sobie, ono nas ocali. Jeśli nie znajdziemy, uśmierci nas. To, czego nie mamy. Czego nie znaleźliśmy. Jeśli znajdziemy to, co dopełnia nas, to nas uratuje. Jeśli nie znajdziemy, to nas to zniszczy. Ludzie mówią, może inaczej. Jeśli znajdziemy coś, to może nas to zabić. Jeśli nie znajdziemy, to wszystko w porządku. Wcale tak nie jest. Natura Boża jest z przeciwnościami. Jak czytacie Ewangelię, zauważyliście, że Ewangelia jest sprzecznościami. Dlatego sprzecznościami, ponieważ nie jest to tylko zbiór informacji, jak się stać, aby być. Ale są to zagadki, alegorie. I są to sprzeczności, aby zmusiły człowieka do poszukiwania tam, gdzie nie jest napisane. Aby poszukiwał tam, gdzie tylko duch czysty, oddany Bogu i dusza rozumie i poznaje. Gdzie Bóg może dać i Bóg daje, aby się człowiek stał. Dzisiejszy czas jest czasem, gdzie mimo, że ludzie nie chcą, muszą się zmienić. Potężne siły duchowe, które w tej chwili na ziemi działają, na wszystkich poziomach istnienia, potężne siły odmieniają każdego człowieka, odmieniają jego emocje. Na przykład ta grypa, która się w tej chwili dzieje, która działa, ona powoduje tą sytuację, że otwierają się w człowieku przestrzenie, co ciekawe, na co człowiek oczekuje już od dawna. Na co oczekuje? Powiem Państwu, chyba słyszeliście o takiej sytuacji, że mówiło się o tym, że człowiek za jakiś czas będzie odczuwał emocje innych ludzi, myśli innych ludzi, uczucia innych ludzi, ale nie spodziewał się, że to będzie w taki sposób się działo. Że będzie odczuwał emocje, które będą go zabijały. Które będą go niszczyły. Nie tylko cudze emocje, ale i swoje. Spostrzeże swoje emocje, które skrywał bardzo głęboko, żeby nikt nie zobaczył, a gdy zostały odkryte, ubiły go. Emocje innych ludzi, które go niszczą, jak złoczyńcy rzucają się na niego, żeby go rozszarpać. Nie myślał, że to będzie tak. Myślał, że będzie tak. Zobaczę jego emocje. Patrzę, stuwa w kieszeni. Drugiej jeszcze. Patrzę, szyfr zobaczyłem. Tak. to nie ten droga i nie tak. Te emocje dzisiaj powodują to, że ludzie mają zapalenie płuc międzymioszowe, duszą się, ponieważ ich serce jest ujawnione, ujawnia Bóg, jaki jest stan ich rzeczywiste serca. I duszą się. Nie mogą żyć, ponieważ mimo, że tlenu mnóstwo dookoła, to duszą się i nie mogą oddychać, bo nie z powodu braku tlenu giną, ale z powodu braku prawdy, braku miłości, braku sensu. Są uduszeni swoimi emocjami, swoim stanem zaprzeczenia, którego nie znaleźli. I tutaj Ewangelia z Ewangelii świętego Tomasza, którego nie znaleźli. Ona brzmi w ten sposób, nie pamiętam jej całej, ale istnieją obrazy w was, które się nie ukazują ani nie znikają. Ile zniesiecie? O co tutaj chodzi? Chodzi o obrazy, emocje, wszystkie stany, które trwają w człowieku i przez to, że trwają, człowiek ich nie widzi. One nie znikają ani nie ukazują się. One trwają. Trwają i dlatego stały się jak woda dla ryb. Ryby pływają w wodzie i pytają się, gdzie ta woda. Gdyby zniknęła, by powiedzieli tak, ojejku, nie ma wody. Już by wiedzieli, że była, ale już jej nie ma. To jest to samo z życiem człowieka. Kiedy życie człowiekowi, Bóg zabiera życie człowieka, zaraz człowiek wie, gdzie ono było. Ale gdy już wie, nie może nic z nim zrobić, bo życie jego już nie należy do niego. Należy w tej chwili do Boga. W tej chwili należy do Boga. I te zmiany, które w tej chwili są, one ujawniają emocje ludzi. Widzimy i odczuwamy emocje innych ludzi, już nie ma oddzielenia. Odczuwamy emocje innych ludzi i nagle dusi, nagle wywołuje zaburzenia. Została zauważona taka ciekawa sytuacja, że te stany, tymi stanami, które duszą, podobne do wirusa, no można powiedzieć, że wirusem są, ponieważ wirus, jak wiecie, jest informacją, która przenosi się z planu nie fizycznego na plan fizyczny, ale na planie fizycznym, aby mogła zaistnieć, musi przyjąć stan ośrodka, który ją determinuje. Czyli stan deterministyczny tego stanu, tego ośrodka. A tym stanem, pierwszym stanem, najprostszym stanem jest kod genetyczny. A kod genetyczny to jest informacja w postaci fizycznej. A czym jest wirus? Wirus jest 600-genowym odcinkiem kwasu, czyli odcinkiem DNA. Czyli informacją, która przyjmuje postać tego świata. Czyli jest to w dalszym ciągu informacja, tylko przełożona na postać tego świata. To jest tak, jak my myślimy o czymś i napisaliśmy to, o czym myślimy. Już nie jest to zawarte w wymiarach pozafizycznych, tylko jest już zapisane w dwóch wymiarach. Wysokości, nie wysokości, szerokości i długości. Bo wysokości tam właściwie nie ma, bo atrament nie za bardzo ma tą wysokość. Ale chodzi o tą sytuację, że zmieniło to swoją postać. Informacja inaczej już jest zawarta. Każdy już może ją przeczytać, ponieważ ją już przenieśliśmy z myśli na papier. Tam też jest taka sytuacja. Informacja, która jest w planie pozafizycznym, ona przyjmuje plan fizyczny i możemy już wszyscy mogą tą informację dostrzec przez swój problem. I dlatego on nawet, powiem Państwu, się przenosi na odległość. Ale na odległość w sensie nawet przez telefon. Gdy jest wzburzenie silne emocjonalne, czy jakiś afekt, to w tym momencie ciało astralne przechodzi w tamten stan i występuje zarażenie. Zarażenie w sensie dotknięcie. I dlatego tak on się szybko rozprzestrzenia. Rozprzestrzenia się w jednej chwili. Był tutaj na tej półkuli, jest naraz na drugiej półkuli. Tak mówię ogólnie, ale jest to wynikiem, powiem Państwu, transformacji duchowej, która otwiera wszystkie, czy otwiera, właściwie usuwa, o tak mogę powiedzieć, wszystkie indywidualności człowieka, aby człowiek stawał się wspólnotą duchową. I dlatego usuwane są te ograniczenia, ale one są dla bardzo wielu toksyczne. ale ci, którzy umacniają się w Duchu Bożym i świadomie dążą do Boga, wychodzą z tego planu chaosu i trwają w równowadze i tamto ich nie dotyka, ale sami przez prośbę do Ducha Bożego mogą w nich odmienić ten stan i zaraz są zdrowi. Zaraz odczuwają równowagę. Ale muszą mieć też świadomość, skąd to pochodzi. Była u mnie pewna osoba, która miała taki problem, bardzo duży problem, wręcz dusiła się. I mówię jej o problemie, który ma. Ona mówi, że ona jest dobrą osobą. A ja mówię, dobro w pojęciu altruistycznym jest całkowicie innym dobrem niż dobro w pojęciu Bożym. Ponieważ żona złodzieja jest zadowolona z męża swojego, ponieważ jej przynosi dobre rzeczy. Ale świat nie jest zadowolony z niego. Ponieważ cały czas przodzi. Dlatego altruistyczne dobro to jest taki stan pojęcia dobrego. Dobra, pojęcia dobra. I tutaj w tym momencie, kiedy jest uświadomienie postawy spokoju, łagodności, odniesienia się do Ducha Bożego, a jednocześnie usunięcie tego problemu, momentalnie powoduje to, że człowiek czuje się inaczej. Wychodzi, proszę zauważyć, wychodzi ze stanu chaosu do stanu równowagi, ciszy, łagodności i zauważa, że jest ogromny porządek. Ogromna cisza. Ogromny ład. Taka historia mi się przypomina. Ogromny ład. Kiedyś poproszono mnie, abym poszedł do pewnej kobiety starszej, miała chyba z 90 lat, która była w ciężkim stanie, oczywiście świętej pamięci. Bóg ją do siebie wziął, zapewne w radości. I sytuacja z tego rodzaju, że ona przychodzi, jej córka czy wnuczka i mówi tak, proszę pana, braci, babka, ciągle, ojejku, my już jesteśmy zamęczeni. Ciągle mówi, że brud w domu, a my chodzimy ze szmatami. Wyprzątaliśmy, ona mówi, brud i bałagan i brud, a my sprzątamy. Wchodzę do tego miejsca i ona, no widzi pan, znowu mówi, że brudno. I gdy patrzy na mnie, widzi mnie, co mówi? O, przyszedł człowiek z dobrymi myślami. Tak mówi. Przyszedł człowiek z dobrymi myślami. A ona mówi, no widzi pan, bredzi. A ja mówię, nie, nie, ona nie bredzi. A ja mówię, nie, nie, ona nie bredzi. Ona dostrzega to, czego wy nie widzicie. Dostrzega inny świat. I ona mówi, nie o bałaganie w domu, tylko mówi w sobie o bałaganie. Proszę Ducha Świętego o uzdrowienie. Ona mówi tak, o, znałam takiego człowieka kiedyś, znałam. O takich myślach. Ja mówię, tak, znała pani? Znaczy, może nie mówię, tak, znała pani, tylko ona od razu odpowiada chyba, to ojciec Klimuszko, znałam go. Tak przedstawiam sytuację. Ale miała taki akurat kontakt i porównania akurat w tym momencie. Myślę, że nie miała innych porównań po prostu. I sytuacja jest taka, że proszę o uzdrowienie, trwa to jakiś tam czas, 15 minut, pół godziny i już dziękuję, podaję oczywiście Bogu Ojcu, a ona mówi tak, jaki tu porządek. Jaki tu porządek? I oni wtedy zrozumieli, że ona mówiła o porządku duchowym, którego oni sobie kompletnie nie zdawali sprawy. Później spotkałem się z tą wnuczką, która była niezmiernie zadowolona z sytuacji, która się stała w jej domu. Matka była, babka była tak zadowolona, tak oddana, tak radosna ze światłości, którą Bóg ją nawiedza. Rozumiecie państwo? Dlatego ludzie, dzisiejszy świat jest podobny do tej kobiety. Ludzie mówią, jaki to bałagan, jaki to bałagan, jak naprzocone, skąd to się wzięło. A to jest to, czego nie zrobili, a w czym trwali. W obrazach, które się ani nie ukazywały, ani nie znikały, dlatego ich nie widzieli w ogóle. Gdyby poszukiwali, to by znaleźli. Ale jeśli nie poszukują, to ani ich nie widzą, bo oni ani nie ukazują się, ani nie znikają, tylko trwają, więc ich nie dostrzegają. I w tym momencie, kiedy to się wszystko ukazuje, te wszystkie stany się pojawiają, każdy człowiek ma ze sobą kontakt, ze swoim sercem, ze swoimi myślami, a jednocześnie w spotkaniu z inną osobą też odczuwa ogromny dyskomfort, nie zdając sobie sprawy z tej sytuacji. Ja wiem o tym. Ja wiem o tym, kiedy myślę o jakiejś osobie, zaraz odczuwam pewien stan jej niekorzystny i tak dalej, ale ja potrafię się od tego oddzielić, potrafię być w stanie, jest w stanie ducha, gdzie dostrzegam jego duchową istotę, omijając cały jego bałagan. Bo gdyby tak nie było, to nie mógłbym się zajmować tym, czym się zajmuję. Przychodzi człowiek z takim stanem, proszę o uzdrowienie i on czuje się lepiej, ponieważ jestem poza jego problemem, a właściwie nie ja to czynię, tylko czyni Duch Święty. Proszę Ducha Świętego, a on to czyni. On to czyni, on uzdrawia, a ja temu się nie dziwię. Ale jestem z całej siły zadziwiony. A nie dziwię się, że tak jest, ale jestem zadziwiony. Ponieważ to on czyni, a ja nic. A ja nic, ale mówi, tak ma być, ty masz się dziwić, a ja robię. No i tak jest. Ja się dziwię, a Duch Święty robi. Bo taka jest kolej rzeczy, taka jest kolejność. Bo człowiek tylko może mieć udział głęboki w mocy Ducha Świętego przez zadziwienie, bo to jest najgłębszy udział. Zadziwienie to jest chwała, to jest uświadomienie sobie potęgi i mocy. Potęgi i natury Bożego przeniknięcia. A jednocześnie przenikania non-stop, bez przerwy i odmiany natury człowieka, tego człowieka, aby stał się człowiekiem natury pierwszej. Pierwszą naturą człowieka jest to, że jest wszystkim i w dalszym ciągu jest i Bóg chce, aby człowiek powrócił do tego stanu, gdzie jest wszystkim. Gdzie jest naturą wszechrzeczy. Naturą wszechrzeczy, czyli naturą, którą Bóg dał wszechrzeczy, aby wszechrzecz miała drogę otwartą do wszechobecnego Stworzyciela, Wszechmocy. Dziękuję, przerwa.
Mamy
10, bo do pół do siódmej zrobimy przerwę w takim razie. Jest, mamy 10 po
15.
Ja sobie chyba zrobię.